To scam, wszystko jest, wszystko.
Tak, że scam, że zaraz tego nie będzie, że zaraz ktoś, wiesz, przejmie te bitcoiny albo ich zakaże. Nie zaczynałem od pajączka, zaczynałem już od razu z grubej rury, od HTML-a i CSS-a.
Z PHP do Rubiego to tak dwa najbardziej chyba nielubiące się frakcje.
Tak,
a potem
tak.
Podobno kto wejdzie do Ruby, to już nie chce wychodzić z Ruby, takie słyszałem gdzieś głosy. I powiedziałeś, tak, że Web3 to kolejna wersja internetu, którą opanować powinien każdy programista. I tutaj z tym są dwa pytania, nie? Co to znaczy kolejna wersja internetu i dlaczego powinien to opanować każdy programista?
Nie zawsze to, co nam się wydaje, albo to, co robimy, jest idealnym rozwiązaniem, tylko czasami właśnie jakiś Excel, jakiś Airtable, jakiś, nie wiem, prosty formularz może rozwiązać znakomitą część problemów.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na serii wywiadów na temat Web3. Dzisiaj porozmawiamy z Arturem. Cześć Artur.
Cześć Czarek, dzięki za zaproszenie. No i witam wszystkich słuchaczy, widzów.
Na początku przedstawię wam Artura. Artur jest... Zawsze szukam tego pierwszego słowa, nie? Bo to tak ciężko się określić, ale tak sobie pomyślałem, że nie obrazisz się, jak jako pierwsze słowo powiem, że programistą.
Nie, w żadnym wypadku. Myślę, że też bym tego słowa użył na początku.
Praktykiem Web3, bo wdrożył nie jeden projekt związany z Web3, szeroko pojętym. Od jakiegoś czasu jesteś też CTO w License Rocks. Dobrze to wymawiam, tak?
Tak, potem, zgadza się.
Jeszcze potem sobie o tym troszeczkę porozmawiamy. Twórcą kursów online. Już można powiedzieć, że kursów, nie kursu, bo już chyba jest więcej.
Tak, jest premiera dzisiaj drugiego kursu, więc już kursów.
Tak, tak, to o tym też jeszcze chwilkę potem porozmawiamy. No i sporo działa w social mediach, gdzie możecie go śledzić. Coś byś jeszcze dodał do tego?
Nie. Myślę, że tutaj to taka główna moja działalność, dobrze ujęta.
Jak myślałem o naszej rozmowie, to właśnie są trzy rozmowy i Szymon na przykład bardzo dobrze teoretycznie to wszystko opowiada, ma dużo historii na ten temat. Wojtek tak od strony bardzo biznesowej go zaatakuje, ale ty jesteś takim już programistą z krwi i kości. To nie to, że Szymon nie programuje, bo też ma historię programowania, ale pomyślałem, że ciebie zaatakuje właśnie głównie z tej strony, czyli jak w to wejść Web3, jak sobie pobrudzić palce na klawiaturze tym Web3 i no właśnie w ten sposób po prostu, jak i gdzie. Ale zanim jeszcze to krótko tak o twojej historii, żeby ludzie cię trochę poznali. Skąd się w ogóle wziąłeś w tym IT? Jakby co poszło nie tak?
Wiesz co, w IT to no dosyć dużo czasu upłynęło. Zaczęło się od tego, że jakoś tak miałem chęć jeszcze jako dzieciak po prostu zrobić stronę internetową. I po prostu nauczyłem się HTML-a, zrobiłem jakąś tam pierwszą stronę internetową.
Czyli nie pajączek?
Nie. Właśnie nie zaczynałem od pajączka, zaczynałem już od razu z grubej rury, od HTML-a i CSS-a. Później w międzyczasie pamiętam, że korzystałem z jakichś tam, już nie pamiętam, to nie był chyba pajączek, ale to było coś innego, to się nazywało jakoś Tiger, coś tam, już taki dosyć niszowy projekt, ale pamiętam, że był robiony przez polskiego programistę, czy tam polskich programistów.
Prekursor WordPressa.
Tak. No to był taki trochę tak, nie? Więc zamierzchłe czasy. Wtedy pamiętam, że robiłem sobie różne stronki internetowe. Miałem stronkę o Tibi, miałem stronkę o pluginach do gadu. Miałem jakąś stronkę z programami darmowymi. Nie taką warezową, piracką, tylko po prostu, że był tam jakiś ranking darmowych programów do różnych rzeczy i można było to ściągnąć. Więc tak to się zaczęło, że po prostu chciałem robić te strony internetowe. Na początku to był HTML, Później chciałem już tak trochę dodać jakichś takich dynamicznych rzeczy, jakichś takich bajerków, to się trochę zainteresowałem PHP. No ale tak głównie już ta moja wiedza programistyczna wystrzeliła na studiach, nie? Czyli po prostu tak to wyglądało. A taką swoją pierwszą komercyjną pracę to pisałem backend w Ruby on Rails, więc zaczęło się od Rubiego, trochę PHP, a już od dłuższego czasu głównie zajmuję się JavaScriptem, czyli Node.js, Next.js, React, no i później do tego doszło Web3, Solidity, więc tak bym to streścił mniej więcej.
To ciekawa droga, bo z PHP do Rubiego to tak dwa najbardziej chyba nielubiące się frakcje.
Tak,
a potem
tak.
Podobno kto wejdzie do Ruby, to już nie chce wychodzić z Ruby, takie słyszałem gdzieś głosy.
Tak. Znaczy ja wiesz, trochę z PHP-em to faktycznie było tak, że PHP-a zmieniłem, bo jakby mi nie podobał się i Ruby mi się o wiele bardziej podobał. Natomiast później w Ruby mi się bardzo dobrze pracowało przez długi czas. Natomiast jakby moja zmiana z Ruby'ego na JS-a to też nie była jakoś tak motywowana tym, że nie wiem, że nie lubię Ruby'ego albo się jakoś obraziłem na niego. Bardziej to było z jakichś takich praktycznych względów i wymogów projektowych, bardziej bym to tak nazwał.
No i takie już bardziej full stackowe podejście, nie? Bo nie słyszałem, żeby w Ruby'im ktoś tak jakby robił te stronki. Znaczy ja wiem, że się da jakoś, ale to chyba nie jest taki pierwszy wybór, nie?
Tak. No jednak jeżeli chodzi o frontendowe rzeczy, no to tam JavaScript króluje i to prawda, że można coś tam robić trochę nie z użyciem JavaScriptu, ale myślę, że jeżeli chce się to robić szybko i sprawnie, no to chyba JS najlepiej.
Mhm. No i właśnie, co sprawiło, że jednak Web3, no bo to nie jest taka oczywista droga, nie?
No nie, wiesz, u mnie to było po prostu, wynikało to z tego, że wiesz, że był taki czas, kiedy dużo ludzi mówiło o Bitcoinie, o Ethereum, o kryptowalutach i ja tak zawsze jakby tak nie interesował mnie ten temat, bo miałem takie jednoznaczne skojarzenia, że to jest po prostu na zasadzie kupić tanio, drogo sprzedać.
Skam, wszystko jest, wszystko.
Tak, że scam, że zaraz tego nie będzie, że zaraz ktoś, wiesz, przejmie te bitcoiny albo ich zakaże, więc na początku byłem bardzo sceptyczny, ale później jakby bardzo mnie zainteresowało to głównie od strony programistycznej właśnie, czyli co ja mogę z tym zrobić, jak mogę oprogramować te kryptowaluty, po co to robić, kiedy to działa, jak to działa, więc to mnie tak zainteresowało. No i później się to zbiegło w czasie z tym, że rozglądałem się za nową pracą i akurat udało mi się znaleźć pracę właśnie taką, która zahaczała o te moje aktualne skille, czyli JavaScript, też Ruby jeszcze wtedy i mogłem też przy okazji troszeczkę zeksplorować ten świat Web3 i po prostu wtedy stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby spróbować. No i tak to się zaczęło właśnie z tym Ethereum, z tym Solidity.
Czyli mówisz, że są firmy, które się tym aktywnie zajmują, nawet wtedy, jakby, bo to ile lat temu było?
To wiesz, to było jakoś, jak już zmieniłem pracę, to było tak końcówka 2018, początek 2019 roku chyba, więc już wtedy było dosyć duże ssanie na ludzi, na programistów do świata Web3 i wtedy jeszcze, myślę, że też dalej tak jest, że w dużej mierze firmy były skłonne nawet wziąć kogoś, kto po prostu jest programistą, kto po prostu ma jakiś, wiesz, taki mindset buildera, że nie są mu straszne jakieś nowości i są skłonne po prostu nawet, tak w cudzysłowie, przyuczyć do tego, nie? Czyli że po prostu nie jest wymagane tam 5 lat doświadczenia czy coś takiego, tylko po prostu, wiesz, jeżeli już coś potrafisz i chcesz jeszcze się rozwijać w stronę Web3, no to zapraszamy, nie? Więc tak to też było w moim przypadku.
A to ciekawe, bo właśnie no, myślałem, że jeszcze właśnie te 3 lata temu to było tylko jeszcze dla zapaleńców, którzy sami sobie siedzieli, a tutaj już się okazuje, że no, tu się dowiedziałem czegoś nowego, że to nie jest aż taka bardzo, wiesz, nowinka, nie?
No tak, wiesz co, no też wiadomo, rynek programistów jest jaki jest, tak? Czasami, żeby kogoś ściągnąć do swojego projektu, to trzeba naprawdę stanąć na głowie.
Podjechać Rolls-em przynajmniej, zabrać
tak, operację. Tak. Więc wiadomo, jak to jest. Więc myślę, że firmy często są skłonne właśnie nawet wziąć po prostu kogoś, kto nie jest jakiś super w tym obyty, ale ma chęć, żeby po prostu zeksplorować ten świat, nie? Więc często tak myślę, że dalej jest.
Okej, a myślisz właśnie, że takie podejście ma sens? No bo ja tak tylko trochę liznąłem temat, że tak powiem, ale wydaje się, że to programowanie jest jednak inne. Tak by trzeba trochę przestawić kilka klapek u siebie w mózgu i trochę inaczej to robić.
Wiesz co, no tak, no też dużo zależy od tego, jaka firma, jakie ma potrzeby, tak? No bo jeżeli ktoś ma firmę, która audytuje smart kontrakty i sprawdza ich poprawność, wyłapuje jakieś błędy w nich, no to wiadomo, że no ciężko jest zatrudnić kogoś, kto się uczy, prawda, żeby po prostu znał jakieś albo poznał jakieś zaawansowane tematy związane z Solidity w trakcie pierwszych tygodni pracy, tak? No to wiadomo, że to może się nie udać, tak? Natomiast jeżeli są firmy, które mają jakieś produkty już istniejące, ale chcą ten świat Web3 troszeczkę zeksplorować, troszeczkę zastanowić się, jak możemy dodać komponenty Web3 do tego, co już aktualnie robimy, no to myślę, że wtedy już taka osoba, może nie kompletnie zielona, ale taka, która już wcześniej sobie coś tam zrobiła, coś zdeployowała, sprawdziła, to myślę, że nie ma problemu, żeby dołączyć taką osobę do takiego produktu, prawda? Więc wszystko myślę, że zależy od tego, co się buduje i co jest potrzebne.
Okej, bo właśnie, może zanim zapomnę, bo jeszcze przed rozmową powiedziałeś, znaczy poprosiłem cię o to, żebyś napisał w jednym zdaniu, takie trudne zadanie ci dałem, żeby w jednym zdaniu właśnie powiedzieć, co to jest to Web3. I powiedziałeś, tak, że Web3 to kolejna wersja internetu, którą opanować powinien każdy programista. I tutaj z tym są dwa pytania, nie? Co to znaczy kolejna wersja internetu i dlaczego powinien to opanować każdy programista?
No właśnie, dałeś mi tutaj takie ciężkie zadanie, żeby tutaj napisać jakieś takie zdanie i pomyślałem, że może takie, wiesz, że tu jest taki trochę bajt, trochę taki haczyk, że powinien każdy opanować. Jeszcze powinienem do tego dodać jakiś zwrot, że powinien go opanować już albo w ciągu 7 dni.
W 2023.
Tak.
Bo wiesz, inaczej.
Bo inaczej będziesz zastąpiony, tak? Mhm. Więc trochę chciałem tutaj rzucić taki haczyk. Więc tak, pierwsza część pytania, czyli ta kolejna iteracja, kolejna generacja internetu i co ja w ogóle miałem na myśli. No to gdybyśmy się cofnęli w czasie, jak są, czy słuchają nas dzieci neostrady, czyli osoby, które już mają długo internet w domu albo po prostu starsze osoby, co jeszcze korzystały z modemu i tak dalej, no to pamiętacie, że początek internetu był taki, że mieliśmy statyczne strony, no i w zasadzie je konsumowaliśmy trochę tak jak telegazetę, tak? Czyli że po prostu wchodziliśmy, był jakiś komunikat, nie dało się tam za wiele zrobić, można go było przeczytać i w zasadzie tyle. I to jest moim zdaniem, no i nie tylko moim, taka pierwsza generacja internetu, w której było głównie nastawienie na read, czyli takie czytanie po prostu, tak? Później mamy kolejną iterację internetu, w której pojawiły się funkcje takie bardziej społecznościowe, czyli komentarze, jakieś fora dyskusyjne, później troszeczkę już takie pierwsze media społecznościowe, grono, nasza klasa, jakieś tam MySpace'y i inne rzeczy, gdzie nie tylko mogliśmy czytać treści, ale mogliśmy tworzyć też je i aktywnie brać udział w, no po prostu w cyklu życia tych treści, tak? Mogliśmy je komentować, lajkować, zmieniać, gdzieś tam wysyłać jakieś powiadomienia i tak dalej, nie? Więc to jest ta druga generacja internetu. No i trzecia generacja internetu jest taka, że ona posiada te wszystkie feature'y z poprzednich, tak? Czyli możemy czytać, możemy tworzyć, ale możemy też w pewien sposób to, co w tej sieci jest, w pełni posiadać i na przykład to monetyzować. Czyli ten właśnie Web3 ruch, czy ta trzecia iteracja internetu polega na tym, że możemy mieć większą kontrolę nad tymi treściami, które my tworzymy i z którymi my nabywamy interakcje w taki sposób, że nie mamy aż takiej centralizacji i aż takiego do czynienia z gatekeeperami, tak jak było w przypadku Web2. No bo teraz, jeżeli ktoś opiera swój biznes w całości o na przykład strony facebookowe albo o profil na Instagramie, no to musi się liczyć z tym, że to jest platforma, która no jest zbudowana przez Instagram, przez Facebooka, teraz dla zmyłki Facebook się nazywa Meta, żeby troszeczkę wyczyścić swoje poprzednie grzechy, które popełnili. Więc generalnie chodzi o to, że budując na tych portalach, na tych platformach, no jesteśmy w pełni zależni od tego, co właściciel danej platformy sobie zaplanuje. Tak? Czyli jeżeli on zmieni regulamin, albo nas zablokuje, albo nas w jakiś sposób ograniczy, no to zwykle nic nie da się z tym zrobić. Natomiast ten internet trzeciej generacji jest już tworzony w taki sposób, że powstają protokoły, które jakby by design są już po prostu zbudowane w ten sposób, żeby nie doprowadzić do takich błędów, jakie powstały wcześniej, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy nowy protokół pozwalający udostępniać treści, no to on zakłada, że ja jestem dożywotnio na przykład właścicielem tych treści i ja mogę je wycofać, ja mogę je wyedytować, ja mogę na przykład je wrzucić i zdecydować, kto może je widzieć, kto ich nie może widzieć. Ja mogę zdecydować o monetyzacji tych treści, no i to jest właśnie w skrócie Web3. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego każdy programista powinien to opanować, to moim zdaniem długofalowo programistom bardziej się opłaca żyć w świecie Web3, który jest transparentny, który jest opisany protokołami, interfejsami, które nie mogą się zmienić albo ciężkie jest ich zmiana, niż życie w takim świecie Web2, gdzie mamy Facebooka, Amazona, nie wiem, Netflixa, Microsofta, tak, i po prostu co te korporacje postanowią, no to my musimy się do tego podporządkować, tak, dlatego uważam, że warto, żeby każdy troszeczkę odsunął jakieś uprzedzenia, czy to, co gdzieś tam kiedyś usłyszał przy piwie o Web3 i po prostu się tym zainteresował, bo myślę, że każdy może znaleźć coś tam dla siebie.
Ale masz na myśli tutaj programistów, którzy myślą o zrobieniu czegoś swojego, czy wszystkich programistów, to znaczy też tak, no bo jest oczywiście też dużo programistów i w tym nie ma oczywiście też nic złego, którzy no po prostu lubią pracować w firmie, w której pracują, spełniają się w tym, robią rzeczy, które chcą robić. To dla nich też byś widział, że no też powinni. Czy jakby mogło
sobie. Wiesz co, wiesz, ja jestem daleki od tego, żeby komuś mówić, co ma robić ze swoim życiem i czasem, to prawda? Więc jeżeli ktoś chce całe życie robić krudy w Javie, no to przecież droga wolna, tak? Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre. Po prostu uważam, w naszej branży bardzo ważne jest to, żeby się interesować nowymi rzeczami i to nie znaczy wcale, że trzeba natychmiast zmieniać pracę i zapominać o tym, co robiłem przez ostatnie 15 lat, tylko że czasami wystarczy nawet się zainteresować czymś, jak coś działa, dlaczego to tak działa, co to jest ten blockchain, jakie problemy on rozwiązuje, jakich problemów on nie rozwiązuje i gdzie jest jeszcze być może, nie wiem, nieodpowiedni albo za słaby i bardziej mi chodzi może o takie opanowanie, nie mówię, broń Boże, że już teraz jest moment, że jak nie zmienisz swojej aktualnej pracy, to jutro będziesz zastąpiony przez AI i będziesz wyrzucony, tak? No nie, jestem daleki od tego, więc tylko mówię, że po prostu fajnie moim zdaniem jest czasami wyjść ze swojej bańki i po prostu się zainteresować, zobaczyć, co jest na zewnątrz.
Rozumiem, czyli tak by to, co mówisz, to, że dobrze jest znać różne narzędzia, bo ja lubię sobie zawsze tak porównywać, że to wszystko to są jakieś narzędzia, nie jest młot, jakiś śrubokręt, jest coś tam. Jak masz pas pełen narzędzi, no to robisz dużo lepsze rozwiązania, no bo tak. Jakby to chodzi o to, to nie chodzi o to, żeby klepnąć jakiś program, tylko chodzi o to, żeby komuś rozwiązać kłopot i jak ten kłopot posłuchasz i mówisz, wiesz co, to fajnie, ale może blockchainem byśmy pyknęli, to co ty na to, nie?
Tak, tak. Myślę, że to jest dobre podejście, właśnie żeby patrzeć to, na to jak taki swój zestaw z narzędziami i kiedy mamy jakiś problem biznesowy do rozwiązania, no to po prostu wiemy, jakie narzędzia są, co możemy użyć, jak możemy użyć, jak możemy rozmawiać być może z jakimiś innymi zespołami, z innymi firmami, które na przykład oferują jakieś rozwiązanie, także bardziej mi właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć czasami i po prostu nie zamykać się, że status quo, który jest teraz, to jest jedyny model, który może działać i on będzie zawsze działał, dlatego żadne Web3, żadne NFT, żadne smart kontrakty nie mają sensu, bo już wszystko jest wymyślone, wszystko jest ustalone i trzeba się tego trzymać. Nie? Myślę, że to nie jest dobre podejście.
Ja tu mam taką małą wtrąconką, małą historię, że kiedyś pracowałem w firmie, tam akurat się zajmowali RFID, więc wiadomo było, że każdy problem można było rozwiązać za pomocą RFID i tam był taki jeden pan, nazwijmy go, który jeździł właśnie po różnych ludziach i tam pytał, jakie mają problemy i tak dalej, i tak dalej. I pojechał na jakiś projekt, zorientować się już tak konkretnie, o co chodzi, gdzie tutaj co, ile tego potrzebują i tak dalej. I wrócił do firmy i mówi, no już projekt wykonany, nie? A wszyscy, no ale co, wykonany. No wykonany, no już mam tutaj fakturę, już tego już będzie zapłacone. Minęło, wiesz, ze 4 godziny, nie? Wszyscy, no ale co ty zrobiłeś, nie? W ogóle jak, co, pojechałeś, nie wiem, rozstawiłeś im to? Nie, zrobiłem im tabelkę w Excelu, już mają problem z głowy, nie? I ja właśnie bardzo lubię tą historię, bo właśnie to tak powinno wyglądać, nie? Tak jakby nie zawsze musisz pisać kod, nie? Bo rozwiązania są czasami dużo prostsze.
No tak, tak, tak. No to jest właśnie, myślę, że to, czego brakuje wielu programistom, nie? Że jest problem i jak ktoś zna Java, czy ktoś zna Reacta, czy Angulara, to od razu zaczyna kodować, jeszcze klient nie skończył mówić do końca o swoich problemach, o tym, co chce zrobić i dlaczego chce to zrobić, a już ktoś siada do kodu i coś tam kombinuje, nie? Więc myślę, że to jest taka fajna anegdota i trzeba ją opowiadać dalej, nie? Że po prostu nie zawsze to, co nam się wydaje albo to, co robimy jest idealnym rozwiązaniem, tylko czasami właśnie jakiś Excel, jakiś Airtable, jakiś, nie wiem, prosty formularz może rozwiązać znakomitą część problemów, a czasami nie ma sensu iść właśnie głębiej.
No tak jak mówił król Julian, nie? Szybko, szybko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu.
Dokładnie.
Mateusz ma pytanie, a czy nie uważasz, że w niektórych przypadkach Web3 wprowadzane jest na siłę? Pytam jako entuzjasta Web3.
Tak, no wiesz, na pewno jest taki hype wagon czasami, że po prostu ktoś słyszy o tym, że teraz NFT jest popularne, to dodamy do naszego projektu NFT i w zasadzie jeszcze nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, jakie problemy to rozwiązuje, ale chcą to dodać, bo inwestorzy się ucieszą, bo ktoś tam napisze jakiś PR, jakiś public release gdzieś tam będzie wrzucony na LinkedIna, to się gdzieś tam poniesie, ludzie będą to komentować, że to bez sensu, jakieś kliki wpadną, może
a na giełdzie tylko...
Tak. Więc oczywiście jest dużo takich przypadków. Jednak muszę też troszeczkę rozgrzeszyć niektóre przypadki, bo czasami myślę, że jest tak, że coś z boku wygląda jako takie całkiem niepotrzebne i jakby po co oni stosują to NFT do tego, tak? A czasami jest tak, że w takich wielkich firmach po prostu i oni jakby chcą poznać daną technologię i chcą ją jakoś w te swoje trybiki wrzucić i ją przeprocesować i sprawdzić, dobra, czy my jesteśmy w stanie tego użyć, czy my mamy kompetentnych ludzi, czy my mamy na przykład systemy, które są w stanie z tym współpracować. I czasami być może się na początku wydaje, że to nie jest jakby w 100% trafiony pomysł, ale no, trzeba pamiętać, że to często jest proces, tak? I być może za 2 lata, przez to, że ta firma weszła w to i już ma jakiś know-how, to zrobią wersję V2, która już na przykład będzie miała dużo większy sens i która będzie naprawdę rozwiązywać jakieś konkretne problemy, nie? Więc myślę, że wiele firm podchodzi do tego w ten sposób, że chcą jakoś dotknąć tego tematu i po prostu poznać go lepiej i od razu to pierwsze wdrożenie tego Web3 do nich nie musi być udane. No i tutaj właśnie takie firmy typu właśnie Alfa Romeo, jakiś tam Starbucks, Pepsi i tak dalej, no one wchodzą w to NFT z lepszym lub gorszym skutkiem i właśnie myślę, że w dużej mierze to jest właśnie takie eksperymentowanie, bo oni po prostu mają potężne budżety na to, mają zespoły, które gdzieś tam się nudzą i jak im nie wrzucisz jakiegoś tematu na tapetę, to po prostu nie będą mieli co robić, a tak to może coś z tego wyjdzie, może nie, może już będzie wiedzieć, że to kompletnie nie jest nasza bajka, to całe NFT, więc myślę, że dlatego czasami jest tak, że jest dużo takich projektów, które no z boku wyglądają jako takie całkiem z czapy.
Właśnie. Firmy wdrażają to, te NFT, to Web3, ale jak my programiści mamy to wdrożyć? Właśnie jak chcemy być tak jak Artur, mistrzem w programowaniu rozwiązań Web3, to gdzie jest początek?
Do mistrzostwa.
Od czego tu zacząć?
Wiesz co, od czego zacząć? No myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby po prostu poużywać różnych projektów Web3, zainstalować sobie jakiś wallet, kupić jakieś krypto, wrzucić je gdzieś tam na przykład na jakąś zdecentralizowaną giełdę, wymienić sobie to krypto, może czasami spróbować zrobić jakąś transakcję, kupić coś od kogoś na przykład w krypto. No i tutaj jakby główny taki jakby rada to jest taka, żeby faktycznie robić to wszystko w sposób faktycznie zdecentralizowany, bo dużo osób sobie kupuje krypto na przykład na Revolucie albo na jakiejś innej aplikacji i po prostu myślą, że stali się posiadaczami krypto i że korzystają z krypto, prawda? Natomiast trzeba pamiętać, że jest dużo właśnie z takich scentralizowanych systemów, które tylko po prostu no, sprzedają nam jakąś tam cyferkę gdzieś tam u nich w interfejsie, a nie ma to nic wspólnego z kluczami prywatnymi, nie ma to nic wspólnego z podpisywaniem transakcji i tak dalej, więc myślę, że warto jest sobie zacząć w ten sposób. Są różne gry, jeżeli ktoś lubi grać w karcianki, to są gry w oparciu o blockchain, gdzie też można sobie założyć jakiś wallet, dostać jakieś NFT, zdobyć jakieś achievementy, później na przykład sprzedać te przedmioty faktycznie na giełdzie jakiejś zdecentralizowanej do innych graczy. Także ja bym zaczął być może nawet nie dotykać tych takich technikaliów aż tak bardzo, tylko po prostu wejść w ten świat, zobaczyć jak to działa, a dopiero później zainteresować się, no dobra, jak to działa, że ta moja transakcja to w jaki sposób ona trafia do tej sieci, co się później z nią dzieje, czy jak ja sprzedawałem ten przedmiot, to czy to się odbyło przez smart contract? Aha, tutaj jest ten smart contract, to ja sobie na przykład sprawdzę kod tego smart contractu. Tutaj na przykład nie rozumiem jakiegoś zapisu, no to mogę sobie doczytać w wolnym czasie, co ten zapis oznacza, dlaczego coś tak jest zrobione, dlaczego smart contracty czasami wydają się bezpieczne, a się okazuje po czasie dłuższym, że na przykład nie były takie bezpieczne, bo jakieś pieniądze zostały z nich wykradzione, więc jak do tego doszło, jakieś takich audyty sobie można poczytać. No i ja bym zaczął od tego właśnie, żeby po prostu tak na spokojnie sobie podotykać to od strony takiej najpierw użytkownika, później nieco bardziej technicznej, ale też takiej teoretycznej strony i dopiero jak faktycznie zobaczymy, że coś tam się, jakieś lampki zapalają w głowie, jak to wykorzystać, do czego to wykorzystać, no to wtedy radzę sobie po prostu napisać jakiś smart kontrakt. Jeżeli chodzi o źródła, bo to też jest takie często pytanie, jak się tego nauczyć, skąd się tego nauczyć, no to w internecie jest obecnie bardzo dużo bezpłatnych źródeł. Ja na przykład w moim kursie, no to głównie to, co robię, to zbieram różne wycinki z różnych miejsc tej darmowej wiedzy i po prostu opakowuję je w taki produkt, że to wszystko jest w jednym miejscu i nie trzeba po prostu tego szukać i tracić czasu, i też jakby staram się to robić w odpowiedniej kolejności, bo też myślę, że to jest taki problem, że ludzie, którzy się uczą Solidity, to czasami się zabierają za rzeczy, które być może nie powinni w pierwszej chwili się na nie rzucać, tylko się skupić troszeczkę na bardziej podstawach. Więc tak, więc wtedy można zdeployować smart contract pierwszy, zobaczyć, jak on działa, jak on przechowuje te rzeczy, no i zadawać sobie kolejne pytania. Okej, jak mogę to zrobić lepiej, jak mogę to zrobić to szybciej, jak mogę zrobić to bezpieczniej, jak działają jakieś istniejące projekty. Także myślę, że w dużej mierze tak bym zaczął tutaj tą przygodę z Web3.
Okej, to musimy teraz to trochę rozebrać, bo tutaj dużo rzeczy padło. Przede wszystkim będę cię prosił, żebyś podrzucił jakieś linki do tych karcianek, bo sam chętnie zagram w coś.
No jasne, pewnie.
A druga sprawa to, właśnie, co to tak właściwie, tak technicznie jest ten kontrakt i jak to umieścić na blockchainie, nie? No bo tam jest sobie blockchain, sobie jest, tam są jakieś kryptowaluty, jest Bitcoin, jest Ether, trochę się różnią od siebie. Te smart kontrakty, jak rozumiem, to tylko na Etherze bardziej. Zresztą ja mówię, to ty powinieneś odpowiadać. Co to? Więc jak ten smart kontrakt umieścić w tym całym świecie, nie?
Więc tak, no myślę, że wiele osób, które cię słuchają, to są raczej osoby techniczne albo osoby, które coś tam miały styczności z kodem, przynajmniej takim podstawowym. No to generalnie taki smart kontrakt najprościej wytłumaczyć komuś, co już wcześniej coś tam robił w programowaniu, że to jest trochę taki backendowy endpoint, który jest wdrożony nie na konkretny serwer czy nie do jakiejś usługi chmurowej, tylko jest wdrożony w sieć blockchain. I zaraz może wytłumaczę, dlaczego i jak to działa, ale generalnie trzeba tak sobie to wyobrazić, że jest to jakiś endpoint, jakiś taki backend, z którym cały świat w zasadzie może się komunikować. No i ten endpoint też w sobie posiada taką prostą dosyć bazę danych, w której jest w stanie przechować jakieś informacje, że na przykład Czarek ma 10 jakichś kart, a Artur ma 7, ktoś na przykład dołączył do gry i ma 3 karty, więc tak trzeba sobie to wyobrazić, że jest to po prostu taki backend, który posiada jakiś wewnętrzny stan i który posiada logikę, którą w środku możemy, tak jak w każdym innym języku programowania, sobie modelować, że na przykład tu coś się zapisze, tu ktoś na przykład nie ma prawa tego zapisu, albo ktoś ma to prawo zapisu tylko jeżeli coś faktycznie, jakiś warunek jest spełniony. Więc to jest tak w telegraficznym skrócie smart contract, a on jest wdrożony na sieć blockchain, dzięki czemu staje się on właśnie takim bytem, do którego no, wszyscy, którzy mają dostęp do danej sieci blockchain, mają dostęp i mogą sobie zobaczyć, że ten smart contract został wdrożony w konkretnym czasie przez konkretną osobę, posiada konkretny kod. No i przez to, że ten kod żyje w blockchainie, no to ma on różne takie właściwości, jak każdy inny obiekt, który jest w tym blockchainie, czyli możemy po prostu właśnie prześledzić jego historię i możemy mieć pewność, że ten obiekt na przykład w czasie nie uległ zmianie, a jeżeli uległ zmianie, no to widzimy w transparentny sposób, że faktycznie on uległ zmianie na przykład tam w konkretnym czasie później, nie? Więc tak w skrócie to jest taki program komputerowy, który no nie żyje na jakimś serwerze czy w usłudze chmurowej, która jest scentralizowana, tylko żyje w blockchainie, dzięki czemu możemy właśnie prześledzić jego historię, ale też mamy pewność, że jeżeli na przykład część z tych, nazwijmy to, operatorów tej sieci się wyłączy albo zdecyduje, że nie chcą oni już dalej brać udziału w tym blockchainie, no to i tak ten kod gdzieś tam w tej sieci, w innych węzłach będzie się znajdował, prawda? Więc mamy tutaj nie tylko taką własność takiej transparencji, ale też mamy tą właściwość taką, że mamy pewność, że ten kod po prostu gdzieś tam nie zniknie.
I da się w tym kodzie zaszyć, że tak to nazwę, jakąś taką niezmienność albo trudną zmienność tego wszystkiego? Jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, czy po prostu tylko wiemy, że albo on się zmienił, albo nie ten kontrakt i tyle?
Wiesz co, pewnie chodzi ci o to, że mamy kod kontraktu, który na przykład dzisiaj robi coś takiego, że nie wiem, umieszczasz w nim jakiś token i masz... dajmy na to, liczą się jakieś odsetki, prawda? I dzisiaj się liczą odsetki, że masz na przykład tam 2% rocznie, a później ktoś zdecyduje, że to ma być jednak 3% rocznie, prawda? Więc to jest taki smart kontrakt, który po prostu może zakładać, że stan w nim, czyli na przykład wartość tych odsetek, może być zmieniona. Albo ktoś może to zmienić, albo grupa ludzi może to zmienić i możesz po prostu sprawdzić niezależnymi narzędziami, że faktycznie kod tego smart kontraktu pozwala na wprowadzanie danej zmiany. Po prostu to jest tak, jakbyśmy pisali w JavaScriptie, mamy linijkę 120 i tam jest napisane, że po prostu ta i ta osoba, w nawiasie adres, czyli bo w sieci blockchain te osoby, które wysyłają jakieś transakcje czy komunikaty, to są zwykle albo ludzie, którzy posługują się walletem kryptograficznym, albo inne smart kontrakty, które też tam występują w tej sieci pod danym adresem, nie? Więc nie wiem, czy trochę nie zakręciłem, czy to jest wszystko dalej zrozumiałe, ale możemy albo prześledzić to, czy dany stan może się zmienić w kodzie, albo możemy jasno założyć, że nasz smart kontrakt jest w pełni zmienny, że dzisiaj jego kod jest taki, jak widzimy, ale na przykład ta funkcja do obliczania tych odsetek może być całkowicie zmieniona. I to jest wtedy taki kontrakt, tak zwany z angielskiego upgrade'owalny, tak? Czyli że go można upgrade'ować. No i taki kontrakt, jak stworzymy go, no to on od razu dla świata zewnętrznego jest widoczny jako taki kontener, do którego możemy pchać kod. I wtedy po prostu jasno widać, że jak ktoś na przykład zrobi taki smart kontrakt, no to widzimy, że on po prostu może być zmieniony i wtedy jakby no pytanie, czy się z tym godzimy, prawda? No bo jeżeli ktoś nam mówi, że ma nową usługę Web3, w której dożywotnio masz odsetki 2%, no to jeżeli ktoś może zmienić ten kod, no to teraz pytanie, czy my ufamy, że ten kod nie zostanie zmieniony za na przykład 3 lata i nagle te odsetki nie będą wynosić 0,5%, prawda? Więc to już jest oczywiście kwestia zaufania, czy my wtedy wierzymy danemu projektowi, czy po prostu wolimy korzystać ze smart kontraktów, które już od razu w chwili wdrożenia wiemy, że one nie są tym kontenerem, czyli ich kod nigdy nie zostanie zmieniony, po prostu zawsze będzie taki sam. Więc to jest taka kwestia, że to jest widoczne, no i po prostu to jest kwestia raz, że decyzji programisty, czy on chce zrobić taki kontrakt, czy tam firmy, projektu, a druga no to jest zawsze decyzja oczywiście użytkownika takiego protokołu, że okej, czy ja akceptuję, że ten kod jest zmienialny.
Okej, okay. No dobra, to mi akurat wyjaśniłeś, bo ja żyłem w jakimś takim świecie, że w tym jakby wewnątrz tego kontraktu można tworzyć jakieś takie, jakby to nazwać, polityki konsensusu na przykład, że z tego kontraktu korzysta 400 osób i jak 300 powie, że spoko, to spoko, a jak 100 nie, to nie i tak dalej, ale to się jakoś inaczej załatwia, tak? To już sam...
Czy taki konsensus, o którym wspominasz, to ja może jeszcze trochę utrudnię to wszystko, że taki konsensus, o którym mówisz, to tak naprawdę możesz osiągnąć nawet nie na poziomie smart kontraktu, tylko na poziomie danego walleta kryptograficznego, ponieważ są takie wallety, które działają w taki sposób, że one na przykład są w stanie skomunikować się ze smart kontraktem, tylko jeżeli wcześniej na przykład 100 osób konkretnych na przykład da approval na tą transakcję, nie? I to jest często na przykład właśnie używane do sytuacji, że mamy na przykład smart kontrakt, który posiada pieniądze na przykład jakiejś fundacji i ta fundacja ma na przykład cel statutowy, nie wiem, odbudowę na przykład jakichś lasów, które wcześniej zostały zniszczone, tak? No i jeżeli chcesz wydać pieniądze na przykład, żeby ktoś tam pojechał traktorem i tam, nie wiem, zebrał jakieś stare drewno i przygotował plac do tego, żeby zasadzić nowe drzewa, no to 100 osób musi się zgodzić na tą transakcję, które zasiadają na przykład tam w zarządzie czy w jakimś komitecie tej fundacji, to oni korzystają wtedy nawet nie na poziomie smart kontraktu z tego, tylko mają po prostu specjalny wallet, który jest zaprogramowany tak, że on tylko i wyłącznie przepuści daną transakcję w sytuacji, kiedy jest na przykład 100 chętnych. Oczywiście możesz też to przerzucić, tę logikę taką a la głosowania czy podpisywania czegoś, też na stronę smart kontraktu, ale nie zawsze tak jest, nie? To jest już taki szczegół w zasadzie, że autor smart kontraktu musi podjąć tą decyzję, czy on chce mieć jeden wallet, który po prostu daje ten approval, czy po prostu ma być ich 100 i każdy z osobno ma tą wysłać transakcję. I to jest po prostu decyzja, to jest już w kodzie zaszyte takiego kontraktu.
Okej. I tutaj pewnie bym nie chciał w to jakoś bardzo wchodzić, ale to już mi brzmi jak DAO, tak? To już by tak. Było chyba to, nie?
Tak. DAO, czyli taka zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. I tam oczywiście właśnie możesz przeprowadzać takie głosowania, jak chcesz skorzystać z danych środków, ale oczywiście nie tylko, nie? No bo tam możesz mieć też jakieś automatyczne wypłaty, jakieś możesz mieć zaplanowanie, że te środki są wydawane w jakiś tam automatyczny albo półautomatyczny sposób, albo że wiesz, jakieś dane z zewnątrz muszą być dostarczone do kontraktu i wtedy jest podejmowana decyzja. Także tam już jest to taki dosyć szeroki temat, ale często DAO właśnie działają w ten sposób, że mamy ten motyw głosowania.
Okej, no dobra, no to przyszła najwyższa pora napisać jakiś smart kontrakt, to odpalam notatnik plus i co?
Wiesz co, w notatniku plus sam kod byś pewnie napisał. Gorzej ze sprawdzeniem jego i wdrożeniem go na sieć testową. Myślę, że najlepiej i najprościej jest zacząć po prostu od edytora, który się nazywa Remix IDE. Trochę szkoda, bo teraz w świecie front powstał nowy framework, który się nazywa Remix też, więc może się niektórym osobom ze świata JavaScript to pomylić, że jak to Remix, tak? Przecież to jest framework, który tam jest lepszy od Nexta niby, ale Remix IDE jest to po prostu aplikacja, która działa w przeglądarce, tam możesz sobie wpisać kod, automatycznie się tam dowiesz, czy ten kod jest kompilowalny, no bo ten po prostu to jest takie IDE trochę jak taki VS Code, tylko jeszcze bardziej na sterydach, bo tam nie tylko możesz pisać kod, ale też możesz go od razu wdrożyć na sieć testową albo na sieć w ogóle taką
właśnie prawdziwą. Miałem pytać, są jakieś sandboxy, tak? Czy nie muszę od razu pieniędzy wydawać, żeby coś tam posprawdzać?
Nie. W żadnym wypadku. Jak korzystasz z Remix IDE, co też oczywiście tłumaczę w swoim kursie, a jakże, tam mamy taki motyw, że możemy sobie po prostu smart kontrakty wdrażać do pamięci naszego komputera, czyli tak naprawdę nie dotykamy w ogóle żadnej sieci, albo testowej, albo nawet tej głównej, tylko po prostu sobie wdrażamy do pamięci nasz kontrakt i tam są symulowane różne sytuacje, czyli mamy na przykład wallet, na którym mamy 100 ETH, no i możemy sobie zdeployować ten smart kontrakt i na przykład go, nie wiem, wysłać do niego jakąś transakcję, i za chwilę możemy sobie przełączyć się na inny testowy wallet i tam wysłać kolejną transakcję i na przykład sprawdzić, jak nasz kontrakt reaguje na to, czy jego stan się zmienił, czy on na przykład jakąś transakcję przepuścił, czy na przykład jakiś stan się w konkretny sposób zmienił, nie? Więc Remix IDE, mimo że jest takim początkującym narzędziem i moim zdaniem najlepszym na start, no bo nie masz tutaj żadnych blokerów po drodze, nie musisz nic tam konfigurować, kupować i tak dalej, po prostu wchodzisz do przeglądarki i po 5 minutach możesz napisać kod, nie masz żadnych tutaj tak naprawdę wymówek, że coś nie zadziałało, że coś się kosztuje, że coś zajmuje czas, a nawet wiem, że są audytorzy, już tacy bardziej zaawansowani, którzy na co dzień korzystają z Remix ID i po prostu ich to jakoś tam specjalnie nie ogranicza, bo piszą kod, od razu są w stanie robić jakieś eksperymenty, łączyć ze sobą kilka smart kontraktów i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka najprostsza droga, żeby właśnie ten kod sobie napisać i sprawdzić właśnie w Remix ID.
I piszemy w czym?
W Solidity, ale nie tylko. Jest jeszcze parę języków. Jest Viper, są jeszcze jakieś inne, o których gdzieś tam już nawet nie chcę wymieniać, bo pewnie jak ta nasza rozmowa wyjdzie już oficjalnie, to może po drodze się pojawią jeszcze kolejne możliwości, albo już Viper nie będzie na drugim miejscu, tylko coś jeszcze innego będzie po Solidity. Natomiast myślę, że najlepiej zacząć od Solidity z takiego względu, że jest to po prostu język najbardziej popularny, jest najwięcej książek, najwięcej poradników, najwięcej projektów, najwięcej narzędzi takich deweloperskich zrobionych pod kątem Solidity, więc ja bym naprawdę nie zaczynał od jakichś innych rzeczy, tylko jeżeli ktoś chce napisać smart kontrakt, to w Solidity.
Czy ja dobrze rozumiem, że jako taki początek też można by było sobie wybrać jakiś taki kontrakt, który już jest wdrożony. Jako że kod jest jawny, no to mogę sobie go wziąć w teorii i skopiować do tego Remix ID. Dokładnie. Sobie zapuścić u siebie i zobaczyć, co się wydarzy i
okay. Tak. To jest właśnie bardzo dobry. Sorry, tutaj ktoś tam jakimś dziurawym dieslem jechał. Tak, to jest dobry pomysł. Trzeba tylko uważać na jedną rzecz, bo często jest tak, że jak jest jakiś kontrakt wdrożony, to on tak naprawdę składa się z 10 innych kontraktów, one są tam między sobą importowane i tak dalej. I wtedy dosyć ciężko jest skopiować ten kod od razu do Remix IDE, żeby on zadziałał i zaciągnął te wszystkie kontrakty, no bo wtedy trzeba ręcznie je pododawać. Natomiast co do zasady, jak jest kontrakt taki, nazwijmy to jednoplikowy, to jak najbardziej. Kopiujesz go, wrzucasz go do Remix ID i momentalnie możesz zacząć testować, sprawdzać, co się dzieje, jak tu na przykład dasz dodatkowy parametr, albo tu jakąś funkcję zmienisz, albo tu w konstruktorze coś innego dopiszesz. Także jest to bardzo dobry sposób taki na naukę właśnie.
Okej, no bo to no teraz już sobie nawet coś tam napisałem, załóżmy w tym Solidity, nawet na tym Remix ID sobie to sprawdziłem, ale no i potem no, jakby nie patrzeć, przychodzi do tego, że wypadałoby pewnie w którymś momencie na jakiegoś prawdziwego blockchaina to wrzucić. Mhm. I teraz jak to zrobić, no bo tam już zaczynają wchodzić no prawdziwe pieniądze, już to nie jest tak, że to sobie wiesz, piszemy jakąś tam stronę internetową, która nic nie robi, ale jest kolorowa, tylko właśnie jak się uchronić przed tym, żeby cały hajs nie wyparował, że tak to powiem, nie?
Więc tak.
Bo ja rozumiem, że to można sprawdzić, ale no wiadomo, jak to jest z tymi testami, nie? No, testujesz jak możesz.
Tak, tylko teraz właśnie pytanie, jaki hajs może zniknąć, tak? Bo jeżeli robimy smart kontrakt, który na przykład przyjmuje pieniądze, tak? Je na przykład zbiera na jakiś cel i później jakoś dystrybuuje, tak? No to niestety tutaj innej drogi niż przeanalizowanie tego smart kontraktu, jak pieniądze do niego wpadają, w jaki sposób one wypływają, jakie są funkcje widoczne na zewnątrz, kto z nich może korzystać i w jakich sytuacjach, no to tu niestety jest to, no, jeżeli tego nie sprawdzimy, no to no to skazujemy się jakby na duże ryzyko, że ktoś może faktycznie wykraść te pieniądze. Natomiast jeżeli się boisz na przykład, że z twojego walleta, którym wdrażasz dany smart kontrakt, jakieś środki przypadkowo wyparują, bo na przykład nie wiem, transakcja będzie dużo bardziej kosztowna wdrożenia tego kontraktu niż założyłeś na początku, no to tutaj jest dosyć proste rozwiązanie, żeby po prostu mieć zawsze dedykowane wallety, z których po prostu wdrażamy smart kontrakty i wtedy sobie tworzymy takie bezpieczne środowisko, że mam wallet, na nim mam na przykład 0,3 ETH, no to w najgorszej sytuacji no to stracę 0,3 ETH, a nie wszystko, co mam na tym swoim głównym wallecie, nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o taki problem od strony tego walletu wdrażającego, no to najlepiej sobie go wydzielić. Druga rzecz to też zanim wrzucimy kontrakt na tą główną sieć, no to są sieci testowe, takie jak Gerli na przykład, gdzie możemy wdrożyć ten kontrakt na taką sieć prawie już jak Mainnet, ale dalej tam nie są prawdziwe pieniądze, bo gramy jakby takimi wirtualnymi tokenami, które można gdzieś tam sobie wygenerować za darmo. No i wtedy już jest to takie środowisko, w którym możemy sobie sprawdzić, zrobić jakieś testy w kilka kont, na przykład może czasami gdzieś to wkleić, gdzieś na jakiegoś Discorda, zapytać się kogoś, czy w tym kontrakcie nie ma jakiejś dziury, czy tutaj nie ma jakiegoś problemu. Także no tutaj jest kilka dróg, nie?
Właśnie myślałem, że to może być jeszcze na takim etapie, że jest wystarczająco dużo zapaleńców, tak to nazwijmy, no bo ten kod i tak będzie jawny i tak będzie jawny w którymś momencie, więc możemy go ujawnić wcześniej i dać to hardkorowcom. Mhm. I oni pewnie w 3 sekundy powiedzą, że no i to słuchaj. Słuchaj, Czarku, mój drogi, to nie tak, to nie tak.
No tak, wiesz co, zależy od oczywiście jakby złożoności kontraktu, no bo czasami jest tak, że pokażesz jakiś kontrakt jednemu zapaleńcowi i on powie okejkę ci da, a za pół roku hajs i tak wyparuje, bo się okazało, że była jakaś tam inna podatność. Natomiast tutaj też myślę, że jest sporo narzędzi, które potrafią przetestować w automatyczny sposób nasz smart kontrakt, czyli na przykład są takie statyczne analizy naszego kodu. Trochę tak to działa jak taki linter w JavaScriptie albo w innym języku, że po prostu bada nasz kod i w oparciu o jakieś wyrażenia regularne wyłapuje na przykład, że tutaj się coś potencjalnie może zdarzyć, że na przykład przekazujesz taki parametr, a później ten parametr, nie wiem, może wyjść poza zakres albo coś tu się może z nim zadziać, albo że jest jakaś funkcja, do której każdy ma dostęp. Także są jakieś takie narzędzia już gotowe, które są w stanie wykryć to. Są też tak zwane narzędzia do fuzzingu, czyli że też mamy po prostu generowane automatycznie różne kombinacje i nasz kontrakt jest atakowany z różnej strony jakimiś tam gotowcami, które wcześniej ktoś przygotował i jest sprawdzane, czy nasz smart kontrakt się ugnie pod tym, czy nie. Także no jest kilka tutaj dróg, żeby utrudnić sobie, jakby utrudnić ten atak na nasz kontrakt. No i kolejny taki rzecz, którą możemy zrobić, no to posługiwanie się jednak standardami, no bo trzeba pamiętać, że no wiesz, w świecie smart kontraktów zwykle robi się podobne rzeczy, tak? Czyli mamy na przykład jakieś NFT, chcemy zrobić mintowanie tego NFT, chcemy na przykład mieć jakiś token ERC20, czyli taką mini kryptowalutę, chcemy czasami właśnie zrobić jakiś DAO czy jakieś głosowanie, no to są takie rzeczy, które często są takie same albo bardzo zbliżone i wtedy zachęcam do tego, żeby w momencie, kiedy budujemy na przykład NFT, no to budować je w oparciu o jakiś standard i na przykład rozszerzać o nasz dodatkowy kod, ten istniejący standard. I wtedy oczywiście też jest ryzyko, że możemy sobie strzelić w stopę i coś nie będzie działać, ale jest dużo mniejsze takie ryzyko, nie? Że po prostu już jeżeli bazujemy na tym kontrakcie, który wcześniej został miliony razy sprawdzony i został napisany przez jakąś firmę, która no tam bezpośrednio współpracuje z fundacją Ethereum czy jakieś takie inne historie, no to jest po prostu zawsze mniejsze ryzyko. Jednak trzeba pamiętać, że to, no to jest tak niestety jak ze wszystkim, nie? Że możemy to ryzyko minimalizować, ale no bardzo ciężko jest mieć, wiesz, procentową pewność, że nic się nie stanie. Nie?
Tak. Tutaj Kuba pyta, czy smart contract zawsze jest powiązany z coinami? Czy można korzystać z deployowanego smart contractu bez transakcji pieniężnych?
Okej, czyli to jest pewnie, czy smart contract zawsze jest powiązany z coinami? Więc są smart kontrakty, które jakby co do zasady nie zajmują się jakimiś coinami, tak? Czyli mogą na przykład realizować jakąś właśnie logikę typu głosowanie na coś, typu whitelista do czegoś, typu jakiś, nie wiem, zbieranie podpisów, czy jakiś checksum, jakichś dokumentów i przechowywanie ich w smart kontraktach, tak żeby ktoś się mógł zaudytować. Więc czasami smart kontrakty mogą nie być powiązane z coinami. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, czy można korzystać z deployowanego smart kontraktu bez transakcji pieniężnych, czyli po prostu tu pewnie chodzi o to, że ktoś nie musi płacić za transakcję, tak? Bo jednak w sieci Ethereum zawsze jest taka sytuacja, że jeżeli chcemy coś zapisać do blockchaina, no to musimy za to zapłacić, tak? I teraz smart contract trzeba pamiętać, że może też oferować funkcje, które nie dotykają w ogóle nie zapisują żadnych danych i wtedy możemy przeprowadzić odczyt z danego smart kontraktu za darmo, tak? Czyli po prostu nie podejmujemy żadnych opłat transakcyjnych. Natomiast jeżeli chcemy zapisać jakąś informację, coś wymintować, coś przesłać gdzieś się tam odhaczyć w kontrakcie, że na przykład wyrażamy na coś zgodę, czy nie wyrażamy na coś zgody, no to wtedy jest konieczność opłaty za tą transakcję i teraz no, w większości przypadków kończy się to tak, że ta osoba, która wysyła daną transakcję, no to musi ponieść jej koszt i on jest zależny w zależności od tego, jak to jest złożona operacja, jak jest obciążona teraz sieć i tak dalej, ale żeby nie było znowu za prosto, to są też takie narzędzia, takie sposoby, tak zwane metatransakcje, które pozwalają zrobić taki myk, że ja swoim kryptograficznym walletem jestem w stanie podpisać jakąś transakcję, że na przykład chcę coś zrobić, na przykład wymintować token, ale nie chcę opłacać za to gazu i wtedy ktoś może wziąć ten mój podpis, że ja zgodziłem się zrobić taką transakcję i opłacić za mnie koszty tej transakcji i faktycznie je umieścić w sieci blockchain, tak? Więc jest to,
Ale to jest przerzucenie kosztów po prostu tylko na inną osobę, tak?
Tak, jest to przerzucenie kosztów na inną osobę, ale ta inna osoba, jeżeli nie ma naszego klucza prywatnego, no to nie jest w stanie jakby tej transakcji spreparować, tak?
No ale to jest coś w stylu, że jakbym chciał zrobić po prostu darmową aplikację opartą na blockchainie, no to jakby ja biorę na siebie gaz, a użytkownicy niech se tam działają, tak?
Tak, dokładnie. Tak to jest wtedy używane. Tylko to też jest jeszcze tutaj taka drobna gwiazdka, że smart kontrakt, z którym się łączymy, musi na przykład być w taki, no nie zawsze, ale w wielu przypadkach musi być przystosowany do obsługi metatransakcji. Po prostu jeżeli autor kontraktu założy, że metatransakcje nie są akceptowalne, że zawsze musi być sytuacja taka, że zapisujący w danym kontrakcie musi po prostu zapłacić za gaz, no to nie obejdziemy tego. Natomiast jeżeli ktoś powie, że no dobra, no co mnie to interesuje, po prostu jeżeli jest transakcja, to jest, czy tam ktoś za to zapłaci w ramach tej metatransakcji, no to mnie to nie interesuje, no to można to zrobić i to jest bardzo fajny taki zabieg user experience'owy, kiedy mamy na przykład gry albo kiedy mamy jakąś sytuację biznesową, kiedy wiemy na przykład, że ten nasz klient generuje dla nas kupę kasy, no to po co go jeszcze obciążać na przykład tymi kosztami gazu, to my pokryjemy za niego właśnie z użyciem tych metatransakcji. Także to też jest możliwe jak najbardziej.
Okej. Tu jest jeszcze pytanie, tak trochę wracając do jeszcze IDE, czy Remix może być zastąpiony WebStormem, IntelliJ z jakąś wtyczką? Pewnie może, nie?
Tak, wiesz co, akurat nie jestem tutaj jakimś specem, jeżeli chodzi o WebStorma i IntelliJ, ale generalnie chodzi o to, że mamy oczywiście środowiska inne niż Remix i wtedy na przykład możemy pisać nasz kod w VS Code, w WebStormie, w IntelliJ-u, w czymkolwiek chcemy, ale możemy sobie lokalnie na przykład postawić takie narzędzie, jakim jest Hardhat. I Hardhat jest takim narzędziem, które na przykład w tle będzie nasłuchiwało na zmianach w naszym projekcie Solidity i na przykład będzie cały czas wdrażać ten smart contract na przykład na sieć testową, którą mamy lokalnie, albo będziemy mieli po prostu komendy takie w terminalu, że możemy na przykład ten aktualny kod, co mamy w VS Code, po prostu załadować gdzieś na sieć testową. Także jest takie rozwiązanie. Oprócz Hardhata jest też teraz taki dosyć popularny projekt Foundry się nazywa. On myślę, że Hardhat jest bardziej taki celowany do ekosystemu JavaScriptu. Foundry jest bardziej celowane do osób, które bardziej się czują dobrze w Bashu, bo z tego co wiem, to tam są po prostu generowane różne skrypty, które możemy obsługiwać w Bashu, czyli w takim języku do skryptowym, który jest no, popularny w systemach Linux. I wtedy oczywiście możemy tam sobie też wdrażać te smart kontrakty, czy lokalnie, czy na sieć testową. No i oczywiście jest kupę innych rozwiązań. Pewnie są rozwiązania JavaScriptowe, no mniej popularne, a kiedyś bardzo popularny Truffle. Są też rozwiązania od OpenCepelina. W przypadku innych języków programowania, takich jak Java, Python, to podejrzewam, że jeszcze jest coś innego. Także sporo jest tych narzędzi, ale oczywiście można sobie pracować w IntelliJ-u, w WebStormie, podpiąć do tego Hardhata gdzieś tam w tle i też bardzo przyjemnie się pracuje.
Okej, okay. Od samego słuchania to mnie już rozbolała głowa, więc pewnie lepiej zacząć od Remixa i jak już się zacznie rozumieć, co się w tym Remixie dzieje, to dopiero sobie delikatnie przechodzić gdzieś dalej, no bo to jednak trzeba skonfigurować, to jednak trzeba poustawiać, to nie jest tak
obszerne. Tak, bo później wiesz, co najgorsze jest to, że ty chcesz się nauczyć Solidity, a nagle się okazuje, że się mocujesz z instalacją Hardhata w systemie, patrzysz na zegarek, miałeś przeznaczone 2 godziny na naukę Solidity, a się nagle okazuje, że przez 2 godziny się mocowałeś z NPM-em, później miałeś jakiś problem z jakimś package'em, później jakaś zależność, coś tam nie zagrała i się okazuje, że wiesz, 2 godziny stracone i nic nie wiesz z Solidity i ten Hardhat dalej nie działa, jakbyś chciał. Także ja wiem, jak to wygląda od kuchni i faktycznie no myślę, że zawsze lepiej zacząć sobie od tego Remix ID, zwłaszcza, że on naprawdę no, całkiem nieźle działa, jest stabilny, ma różne pluginy ciekawe i oczywiście później, jak ktoś chce pisać już testy, wdrażać coś tam na produkcję i tak dalej, to oczywiście warto sięgnąć po inne rzeczy, ale nie zaczynać od tego moim zdaniem.
Okej. Okay. A Arturze, co ty ciekawego teraz robisz? W tym Web3 całym.
Ogólnie teraz jestem w startupie License Rocks. Budujemy takie narzędzia do stawiania marketplace'ów NFT w takiej opcji white label, W skrócie to oznacza tyle, że...
Ale że takie jeżeli... OpenSea, tylko że white label?
Dokładnie, dokładnie. Okay, jeżeli, okay. Ktoś, jeżeli ktoś jest jakimś kolektywem, jeżeli ktoś produkuje dużo NFT, no to często jest potrzeba, żeby no nie wystawiać się głównie na OpenSea, tylko bardziej mieć kontrolę nad tym wszystkim, kto może sprzedawać, kto może kupować. Jakby jak tworzyć te NFT, bo często też nasi klienci korzystają z naszych rozwiązań nie tylko do tego, żeby mieć taki swój własny marketplace, ale też mieć taki interfejs graficzny do tworzenia NFT bez znajomości Solidity, że można sobie wyklikać różne rzeczy, że na przykład chcę taki i taki token, chcę go na przykład dostarczyć do tych i tych osób, nie? Więc my robimy coś takiego. Obecnie głównie na razie jesteśmy skupieni na rynku niemieckim, na klientach niemieckich. Staramy się ten nasz produkt maksymalnie dostosować do regulacji i do potrzeb takiego niemieckiego rynku, a jak już nam to zacznie ładnie działać, to wtedy pomyślimy o kolejnych wdrożeniach, kolejnych krajach.
Okej, okay, to takie połączenie Web2 i Web3, nie? Zresztą w ogóle wszystko jest teraz połączeniem Web2 i Web3, no bo takie ciusieńkie Web3 to chyba ciężko sobie na razie wyobrazić przynajmniej.
Tak, 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 oczywiście. No wiesz, na koniec dnia trzeba pamiętać, że jakby rozwiązujemy jakiś problem, tak? I żaden klient nie zgodzi się na to, żeby miał rozwiązany jeden problem, ale miał 10 innych kolejnych problemów do rozwiązania osobno, nie? Więc niestety albo stety teraz jest taki etap moim zdaniem żonglowania trochę między Web 2 a Web 3, czyli niektóre rzeczy są mocno scentralizowane, korzystają po prostu z komponentów tych właśnie smart kontraktów, żeby po prostu wycinek aplikacji tylko z tego korzysta. No a przyczyna jest prosta, no bo po prostu chcemy zapewnić jak najlepszy UX, prawda? Taki OpenSea ma tyle różnych ofert i tyle różnych kolekcji, że no niemożliwe jest to, żeby ktoś wszedł na stronę i po tam pół sekundy otrzymał, wiesz, wszystkie kolekcje i mógł sobie je wyszukiwać i je sobie oglądać, no bo po prostu blockchain no, nie działa, nie został zrobiony w zasadzie też nawet po to, żeby być tak łatwo dostępnym, skeszowanym, jak działa obecnie OpenSea czy inne marketplace'y. No i często jest właśnie konieczność, że po prostu tak naprawdę taki marketplace to jest trochę takim indekserem tego, co jest w świecie blockchain. Jest to wszystko trzymane w scentralizowanych bazach, jest to normalnie serwowane przez scentralizowane serwery, które są w chmurze publicznej. No i to wszystko jest zrobione po to, żeby po prostu ten marketplace działał szybko i żeby dało się zapewnić mu różne funkcjonalności, których w smart kontraktach na przykład nie da się zrobić. Więc tak jest na ten moment, ale myślę, że to wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze. Są różne pomysły, są różne na przykład ciekawe projekty, jak na przykład taki Uniswap. Uniswap, czyli zdecentralizowana giełda krypto, która działa całkowicie w oparciu o smart kontrakty. Ma ona swoje wersje zdeployowane, co ciekawe, w sieci IPFS, czyli możemy mieć stronę w HTML-u, w JavaScriptie, w CSS-ie wrzuconą na zdecentralizowany storage, czyli mamy pewność, że kod tej strony nie może nigdy ulec zmianie. No i oczywiście są jacyś zapaleńcy, co korzystają z tego, tak? Oczywiście dalej masz adres normalnie przez DNS, tradycyjnie możesz się dostać do Uniswapa, ale jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z tej opcji zdecentralizowanej, to oczywiście może sobie to zrobić. Uniswap oczywiście też co jakiś czas wypuszcza nową, lepszą wersję swojej zdecentralizowanej giełdy. Ale jeżeli ktoś by bardzo był chętny, żeby korzystać dalej na przykład ze starszej wersji, no to może się łączyć ze starymi smart kontraktami. Oczywiście dopóki będzie odpowiednia liczba osób, które dalej chcą korzystać z tego protokołu na starej wersji, to jest to możliwe, nie? Ale jakby tutaj bardziej chciałem pokazać, że ta decentralizacja jest procesem i trzeba pamiętać właśnie, żeby po drodze no, nie pogubić tego UX-a, nie pogubić tej szybkości, nie pogubić tej dostępności, no bo to też myślę, że nie o to chodzi, żeby postawić tutaj jak najwięcej barier i się chwalić, że jesteśmy w pełni zdecentralizowani.
Okej. Okay. Tutaj właśnie mi się nasuwa takie pytanie, to właśnie jakby może, żeby już też spiąć trochę to klamrą. Czy ty nie uważasz właśnie, że jest jeszcze jednak trochę za wcześnie, no to całe Web3, że jeszcze jakby nie jesteśmy w tym miejscu?
Wiesz co, no, zależy co się chce zrobić, prawda? No jeżeli ktoś chce, nie wiem, zbudować państwo całkowicie zdecentralizowane, obsługę ZUS-u, jakichś tam przelewów, jakichś tam podatków, nie wiem, wytwarzać dowody osobiste czy paszporty w formie zero knowledge proofs i je dostarczać do obywateli, tak? No to myślę, że oczywiście jesteśmy za wcześnie, tak, żeby to wszystko zrealizować. Natomiast są przypadki użycia, które myślę, że nie jest na nie za wcześnie, tak? Na przykład dobrym dosyć przykładem są mikrotransakcje w grach, gdzie na przykład w obecnych czasach, jakbyś chciał sprzedać komuś coś w grze za 30 groszy, no to na przykład Stripe by ci powiedział, że on nie obsłuży tej płatności, bo oni więcej biorą swojej prowizji w ogóle niż 30 groszy i to nie jest w ogóle dla nich interesujący temat, bo to im zapcha ich łącze, pojawią się może jakieś opcje, że ktoś będzie klejmował zwroty, to oni będą musieli to obsłużyć, a tak w zasadzie po co się pochylać tutaj nad 30 groszami, nie? Więc są use case'y, które już na ten moment dobrze działają. Ktoś ma grę i na przykład chce, żeby za każdym razem jak coś się wydarzy, to żebyś zapłacił 30 groszy i żeby to trafiło do drugiego gracza i jeszcze po drodze niech twórca gry zarobi tam na przykład 2 grosze czy 3 grosze, no to oczywiście wtedy kryptowaluty są idealnym tutaj use case'em dla właśnie takich drobnych transakcji i myślę, że nie jest za wcześnie, żeby właśnie wdrażać systemy oparte o to. No są też różne właśnie przypadki właśnie tokenizowania jakichś elementów, czy też wirtualnych, czy rzeczywistych, które no, czy to ma sens, czy nie, no to możemy sobie to sprawdzić na OpenSea, prawda? Są kolekcje, które mają potężny obrót, które mają potężne zainteresowanie i wiadomo, że zawsze można się naśmiewać z tego i powiedzieć, że to bez sensu, tak? No ale z drugiej strony, wiesz, można się naśmiewać z ludzi, co kupują obrazy jakieś, czy rzeźby za miliony złotych, że to przecież jest kawałek jakiegoś tam plastiku niezbyt ładnego i po co ktoś w ogóle się doktoryzuje na ten temat, po co ktoś to bada, po co ktoś to sprzedaje i tak dalej, nie? Więc wszystko myślę, że zależy od tego, czy ktoś po prostu czuje ten klimat i go używa, czy właśnie w grze, czy w jakiejś tam rozrywce. I myślę, że w niektórych tematach już to całkiem nieźle działa. Jeżeli chodzi o taki aspekt, czy to jest za wcześnie, żeby, nie wiem, zostać programistą w Solidity,
to myślę, że też... To akurat za późno już.
Nie, myślę, że jest, wbrew pozorom jest dobry moment, bo stawki Solidity deweloperów są wysokie, a jest mało ludzi na rynku, prawda? Bo wiesz, ktoś może powiedzieć, że ma taką samą stawkę, będąc programistą Java, a no policzmy sobie, ile osób na rynku jest programistami Java i ile osób rywalizuje o jedno stanowisko, prawda?
Ocean bardziej błękitny trochę.
Tak, tak, dokładnie. A jeżeli mamy osobę, która rywalizuje o stanowisko Solidity Developera, no to często jest tak, że wiesz, że masz w rekrutacji 3 osoby, tak, a nie 36. I to też jakby myślę, że trzeba o tym pamiętać. Także myślę, że nie jest za wcześnie w wielu względach, ale oczywiście są jakieś takie na pewno przypadki jakiejś wielkiej skali, czy jakichś konkretnych problemów, jakiś może często natury prawnej, że wiesz, że musisz mieć na przykład prawo do zapomnienia jakichś danych i teraz pytanie, jak to zrealizować w oparciu o blockchain, prawda? Myślę, że tu jest wiele jeszcze pytań, które, na które no już są odpowiedzi, się tam może pojawiają, ale też trzeba zaczekać, żeby zobaczyć faktycznie, jak to zadziała w skali i czy może się nie pojawi jakiś jeszcze lepszy pomysł, żeby być może rozwiązać to nie w oparciu o smart kontrakty, ale na przykład właśnie o kryptografię i jakiś zdecentralizowany storage. Może wtedy to będzie jeszcze lepsze rozwiązanie, nie? Więc myślę, że zależy o co się pyta, czy jest za wcześnie, ale no z mojej tutaj jakiejś takiej, z takiego podejścia do świata Web3 i wiedzy wynika, że wiele rzeczy już da się zrobić i z pracą też jest fajnie, także myślę, że warto, jeżeli kogoś trochę nawet ten świat jara interesuje, to myślę, że warto to zgłębić.
Okej. Dużo nam powiedziałeś na temat tego, jak zacząć. Oczywiście porzucisz mi parę linków, to jak już się to zmontuje i to wsadzę pod ten film, czy tam jak ktoś słucha, to pod ten podcast gdzieś tam w opisie szukajcie tych linków, w szczególności tą grę karcianą, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim.
No pewnie. Jest dużo gier, ale podrzucę takie prostsze, tak, bo też są takie dosyć skomplikowane tokenomie, a są też takie gry, że prawie ten blockchain jest niezauważalny.
No i właśnie tylko zarysowałeś to. Teraz nam powiedz, czy jesteś w stanie jakoś bardziej pomóc w tej nauce tego wszystkiego.
Oczywiście. Jestem w stanie. Zapraszam wszystkich do mojego kursu Solidity. Zapraszam, bo tam, tak jak powiedziałem, oczywiście zgadzam się z tym, że wiedza jest dostępna teraz darmowo wszędzie, natomiast u mnie jest ona uporządkowana, jest moim zdaniem zrobiona w taki sposób, że można zaoszczędzić wiele czasu i po prostu wejść w ten pakiet, bo mój kurs się nazywa Solidity Dev Starter i po prostu przejrzeć sobie niektóre rzeczy, być może dla kogoś pierwsze lekcje będą bez sensu, to bo już się wie coś, więc można przejść do kolejnych. Kurs jest zaprojektowany w taki sposób właśnie, żeby mieć krótkie lekcje i po prostu, żeby faktycznie odpowiadać na jakieś problemy, co dany student, dana studentka ma po prostu za problemy. W ramach tego kursu też jest dostęp do grupy zamkniętej, więc tam oczywiście też można w fajnych warunkach rozwiązać sobie jakieś problemy, dopytać o coś i ja oczywiście, czy inne osoby w kursie zawsze chętnie pomogą. Ale jeżeli ktoś z jakichś względów nie chce kupić, to oczywiście też mam tutaj kilka propozycji. Zapraszam do mnie też na kanał na YouTubie, tam też jest parę filmików takich, myślę, z których można sporo wyciągnąć, a są one całkowicie bezpłatne. Polecam też Developer DAO Academy. Jest to taka strona, na której też można znaleźć fajnie uporządkowaną wiedzę w formie tekstowej, w formie jakichś takich nawet challenge'y związanych z Solidity, także myślę, że to na początek wystarczy.
Tutaj od razu padło pytanie, czy kurs jest już dostępny i czy bez znajomości blockchain podstawowej zabieranie się za Solidity ma sens. Tak,
wiesz, więc tak, no moim zdaniem też tej wiedzy blockchain nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej, tak, no bo wiem, że to często tak jest, że ktoś nie uczy się czegoś albo nie robi czegoś, bo musi się zdoktoryzować z blockchaina, żeby pójść w kolejną stronę, prawda, więc moim zdaniem tak nie jest. Oczywiście warto jest poznać jakieś takie podstawy, nawet się zapoznać z dokumentacją Ethereum, zobaczyć sobie na przykład jakieś filmiki na YouTubie typu Ethereum Explained i po prostu sobie zapoznać się z tym. I myślę, że taka podstawowa wiedza na początek wystarczy, a później zawsze oczywiście w ramach już takich kolejnych różnych problemów, które napotkacie w Solidity, czasami warto się cofnąć do podstaw i sobie coś po prostu tam sprawdzić, wydedukować, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. Więc moim zdaniem nie jest to jakiś taki wielki bloker, że jeżeli ktoś nie spędził roku w świecie blockchaina, to nie może dotknąć Solidity. Moim zdaniem to jest taki drobny bloker, że po prostu trzeba podstawę Ethereum opanować, co to jest sieć blockchain, co to jest Ethereum, co to jest Ether, dlaczego jest ten Ether, co to jest algorytm konsensusu. No to są takie rzeczy, które warto sobie przeczytać i nie tylko przeczytać, ale zastanowić się, że aha, okej, to ten konsensus jest potrzebny. Po co? No po to, żeby ktoś nie zaatakował danej sieci blockchain. A jak można zaatakować sieć blockchain? Nie? I wtedy wiesz, można po prostu sobie kilka takich pytań zadać i trzeba sobie po prostu to doczytać, obejrzeć na YouTubie i myślę, że jest to wystarczające. No i tu widzę, jest drugie pytanie, czy kurs jest już dostępny. Kurs jest na web3army.dev. Na ten moment jeszcze nie jest sprzedaż otwarta, ale już dzisiaj wieczorkiem będzie, także można się dopisać do listy, wtedy dostaniecie z automatu powiadomienie, że kurs już jest do kupienia. Można też po prostu za parę dni sobie tam wejść na tą stronę i sobie go zamówić, także zapraszam. I też zapraszam na YouTube'a, bo tak jak mówię, tam jest sporo darmowej wiedzy, której też każdy sobie może coś wyciągnąć.
I już kończąc, u mnie jest taka tradycja, że osoba, z którą rozmawiam, zostawia nas tu wszystkich z jakimiś takimi dwoma, trzema, pięcioma zdaniami, ile tam chce, żeby się nam dobrze żyło i żeby się rozwijać i żeby wszystko było dobrze.
To chyba będzie najcięższa część tej rozmowy. Generalnie zachęcam wszystkich do takiego zastanowienia się, jak działają nasze obecne media mainstreamowe i po prostu zastanowienia się, dlaczego one tak działają. Ja mam tutaj taką teorię, że po prostu jest trochę tak, że media są obecnie częścią władzy na świecie i po prostu one są sterowane w dużej mierze przez osoby, które po prostu mają takie biznesy, które się pojawiają w tych mediach. No i dlatego warto sobie czasami zadać pytanie, na przykład dlaczego dużo jest reklam związanych z bankowością, dlaczego jest dużo reklam związanych z jakimiś środkami medycznymi, no i też dlaczego w mediach o krypto się mówi w jakiś konkretny sposób. Nie? Na przykład zrobiłem sobie kiedyś taki eksperyment i wszedłem sobie na Reutersa, wpisałem sobie Bitcoin i sobie przeskrolowałem wszystkie newsy, które się tam wyświetliły w tej wyszukiwarce. No i tak naprawdę Reuters to pisze o Bitcoinie, kurs wzrósł, kurs spadł, ktoś został oszukany, ktoś poszedł do więzienia, kurs znowu wzrósł, spadł, w Chinach zablokowali, w Indiach zablokowali i generalnie takie newsy są na temat Bitcoina, natomiast no, nie ma na przykład newsów, które, albo artykułów, które opisują na przykład to, że dlaczego Bitcoin powstał, nie? No Bitcoin powstał, jak to powiedział Satoshi, czy tam nawet ukrył tą informację w protokole Bitcoin, powstał on dlatego, żeby rozwiązać problem z dodrukiem pieniędzy, który po prostu rozszalał się od 2008 roku. No i w mediach jakby zawsze się porusza temat krypto w jeden sposób i moim zdaniem warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. No i nie tylko zadać sobie pytanie, dlaczego media nam przedstawiają różne rzeczy w taki, a nie inny sposób, i zastanowić się, czy to oni robią tak naprawdę dla naszego dobra, czy bardziej dla dobra swojego i swoich reklamodawców. Więc gdybym mógł tutaj jakąś taką myśl, czy taką z czymś zostawić widzów, to chyba z tym bym zostawił.
W ten taki troszeczkę mroczny, ale też troszeczkę taki dający nadzieję sposób. Dzięki wielkie, Artur, za rozmowę.
Jasne, dziękuję bardzo.
Dzięki wszystkim, którzy słuchali nas teraz na live albo przysłuchają dopiero troszeczkę później w formie podcastu czy na YouTubie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy i Powodzenia na razie.
Hej. Cześć, cześć.